Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Na początek będziemy alarmować telefony przyczyną wad postawy u dzieci. Wielogodzinne ślęczenie ze wzrokiem utkwionym w ekranie źle wpływa na budowę już kilkuletnich dzieci.
To, co możemy zauważyć, to na pewno zamykanie się klatki piersiowej, czyli właśnie zaokrąglone ramiona przód, wysunięta do przodu głowa.
Warto zwrócić uwagę, ile godzin dziecko spędza w telefonie, jak nosi szkolny plecak i jak stawia stopy.
Badania kliniczne to dla części pacjentów jedyna szansa na wyleczenie.
Szacuje się, że około 1% potencjalnych leków, które startują na początku tego wszystkiego, dochodzi do etapu rzeczywiście gotowego produktu. Dlatego też koszt tych leków, tych nowoczesnych, fajnych, nowych leków, które jeszcze nie mają generyków, jest po prostu tak wysoki.
Badania nad nowoczesnymi lekami cały czas trwają także pod Poznaniem i o tym powiemy jeszcze przed muzyczną przerwą.
Szpitale w Wielkopolsce stawiają na ekologię i chcą być zielone.
Część szpitali, jak wiem, także mój, pewne elementy tej zielonej transformacji wprowadza. Staramy się obniżyć emisję CO2 w różnych aspektach. Myślę, że teraz, po tej deklaracji, temat będzie bardziej uzmysłowiony, bardziej podkreślony.
Deklaracje o byciu eko podpisały właśnie szpitale powiatowe.
Na koniec zaprosimy Państwa do zgłębiania tajemnic mózgu. Rozpoczyna się Światowy Tydzień Mózgu.
Staramy się, żeby ta tematyka wiązała się zawsze z mózgiem, ale przede wszystkim, żeby móc prezentować w sposób jak najbardziej komunikatywny, dlatego że przekrój publiczności wiekowy jest bardzo szeroki, od licealistów po osoby uczestniczące w Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
O szczegółach obchodów w Poznaniu pod koniec naszego magazynu. Zapraszamy.
O choroba! Jak to się leczy?
Długie godziny z telefonem w ręku przyczyną wad postawy u dzieci. Kiedyś były to źle noszone tornistry i plecaki. Teraz specjaliści części wskazują na szeroki dostęp do urządzeń cyfrowych.
Według Instytutu Matki i Dziecka nawet 90% dzieci ma wady postawy kręgosłupa, stóp i kolan. Winny jest brak ruchu, ale też wielogodzinne przeglądanie internetu ze spuszczoną głową i przykurczonymi ramionami. Rozmawiam o tym z pielęgniarką Patrycją Stolarek i fizjoterapeutką Joanną Neją-Marzyńską.
Problem jest duży. Wiem, że liczby straszą i mogą być przerażające, ale jak 70% dzieci w przedszkolach i w tym wieku wczesnoszkolnym, czyli ta zerówka, pierwsza klasa, ma wady postawy i często te wady postawy są niezdiagnozowane, czyli rodzice nawet nie mają świadomości, że coś złego może się dziać z takim dzieckiem i że tak naprawdę powinniśmy reagować, jeżeli coś takiego widzimy. Tylko żeby reagować, musimy wiedzieć, jak też reagować.
Przerwy w dojazdach właśnie do domu czy do szkoły, głowę zanurzoną w smartfonach, jakby cały czas to widzę, jak właśnie też również jeżdżę komunikacją miejską, że to jest cały czas ogromny problem.
Jak u dziecka potem w tym ciele się objawia to długogodzinne spoglądanie w ekran, jakiś przykurcz szyi?
To, co możemy zauważyć, to na pewno zamykanie się klatki piersiowej, czyli właśnie zaokrąglone ramiona przód, wysunięta do przodu głowa. Często to może być również związane z wadą wzroku, tak? Dzieci, które też niedowidzą, często wysuwają też głowę. Więc z jednej strony może być to po prostu gdzieś tam przyczyna z wadą wzroku, a z drugiej strony po prostu przebieranie tej wady postawy związana z, no, przeważnie z używaniem właśnie jakichś smartfonów, tego typu rzeczy.
To jest też taki przykurcz trochę już tutaj mięśni?
Tak, mówimy o przykurczu mięśni. Na pewno jeżeli chodzi tutaj o przód klatki piersiowej.
To ciągłe klikanie palcem w ten telefon to też jakoś w dłoniach się objawia?
Myślę, że osoby młode, dzieci jeszcze mają duży potencjał regeneracyjny, więc to jest na pewno bardziej widzialne u osób starszych, ale tak, u dzieci też jak najbardziej po jakimś długim czasie mogą się właśnie robić jakieś stany zapalne w obrębie właśnie tutaj stawu kciuka.
Państwo na pewno te dzieci z wadami diagnozujecie, można powiedzieć, co które dziecko ma taką wadę postawy?
Powiem tak, ja osobiście nie pracuję w wadach postawy dla dzieci, ale z tego, co widać po terminach oczekiwania na taką konsultację, myślę, że można powiedzieć tutaj prawie o co drugim dziecku, jak i nie każdym, bo praktycznie u każdego dziecka możemy już coś znaleźć. To jest też taki krytyczny okres niestety dla organizmu dziecka, gdzie ten przyrost po prostu kości jest na tyle szybki w stosunku do mięśni, że to dziecko, które źle założy torbę i będzie tak chodziło już jakiś okres, to gdzieś już nabywa tą wadę postawy w jej szerokim tutaj rozumieniu.
Brak aktywności po prostu, tak? Dzieci nie wychodzą pograć w piłkę, przespacerować się, pobiegać, że jednak ślęczą godzinami.
Ślęczą, oczywiście tutaj też swoje zrobiła niestety pandemia tak naprawdę, bo ona usadziła też te dzieci w domu, no ale tak coraz większy, szerszy dostęp do smartfonu, no bo w sumie każde dziecko już może po to mieć i, że tak powiem, najłatwiej jest dziecku dać smartfon, żeby go gdzieś tam czymś zająć i to niestety widać.
To można wyeliminować taką wadę, taki przykór, czy to są żmudne godziny ćwiczeń?
Nie zawsze. Zależy w jakim przypadku, zależy jak zaawansowana jest ta wada postawy. Najczęściej są to ćwiczenia. Może wyprowadzić takie dziecko ćwiczeniami. Czasami jest to dodatkowa terapia manualna właśnie, którą wykonuje fizjoterapeuta. No oczywiście to jest też ogromna praca rodzica tak naprawdę, bo to, że dziecko zostanie gdzieś tam wyprowadzone przez nas, to tak naprawdę rodzic to musi później pilnować, tak, żeby jakby to się znowu nie pogłębiło. Więc to jest taka praca tak naprawdę z nawykami przez cały czas.
Kiedyś pielęgniarki oglądały dzieci w szkole, jak jest z tym kręgosłupem, rozumiem, że tego już nie ma, tak? Bo raz, że nie ma tylu pielęgniarek pewnie w szkołach, nie w każdej w ogóle są, albo są na godzinę, dwie. To jest wszystko teraz po stronie rodzica, tak? To rodzic powinien zauważyć, albo lekarz rodzinny podczas jakiegoś bilansu.
Tak, to przeważnie wychodzi właśnie na bilansach. Myślę, że czasami gdzieś tam rola też jest nauczyciela w szkole, czy przedszkolanki, które to wychwytują po prostu, bo obserwują te dzieci, nie? I to one też często zgłaszają rodzicom właśnie, że jest taki problem.
Rozumiem, że też złe noszenie torby, plecaka to też powoduje jakieś skrzywienia, czy na jedno ramię tylko dziecko nosi, bo często tak widzimy.
Tak, że... to jest taki właśnie też typowy przykład. Nawet nie tylko na jedno ramię, ale też, że ten tornister jest po prostu źle dobrany, ramionczka są źle uregulowane, to obciążenie jest zbyt duże, więc ono wymusza od razu przeniesienie środka ciężkości i w tym wymuszeniu już tej złej postawy cała u dziecka.
Mówimy zarówno jakby o wadach kręgosłupa, mówimy o protrakcji i barków, i szyi, to jest jakby zwizualizować sobie, to jest ten moment, kiedy dzieci przyciągają barki do szyi i po prostu się garbią. My to nazywamy protrakcją. Mówimy tu o koślawości i szpotowości kolan oraz stóp. Oczywiście w pewnym wieku, wczesnoszkolnym, ta koślawość jest jeszcze fizjologiczna, ale jest bardzo cienka granica pomiędzy tym, kiedy to przestaje być fizjologiczne i my musimy wtedy szybko zareagować, żeby wiedzieć, ale musimy też znać moment, w którym możemy wyłapać te różnice. Jeżeli idzie o właśnie dzieci przedszkolne, wczesnoszkolne, to te wady są powszechne. I często wydaje się nam, gdy patrzymy na grupę takich dzieci w przedszkolu, że jakby wszystkie dzieci są w normie, dlatego że jakby te wady są już tak powszechne, że spotkanie takiego idealnie, że tak powiem, w normie prostego dziecka graniczy już tak naprawdę, no jest dużą rzadkością.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Zanim nowoczesny lek wejdzie do sprzedaży, poprzedzony jest wieloletnim badaniem. Najpierw w laboratoriach, a na samym końcu na pacjentach, ochotnikach. Sztab ludzi sprawdza, czy nowa kuracja jest bezpieczna i na ile jest skuteczna. Badania kliniczne mogą także sprawdzać nowe metody zapobiegania chorobom.
Czasem dla pacjentów badania kliniczne to jedyna szansa na leczenie, kiedy inne metody już zawiodły. Często też pacjenci sami zgłaszają się do ośrodków, które robią takie badania, bo szukają dla siebie najlepszych i najnowszych metod terapii. Jednym z takich ośrodków jest Pratia w podpoznańskim Skurzewie. Nad działaniem nowych leków pracuje tam onkolog Marek Kotlarski.
Badania kliniczne to są takie badania, które mają za zadanie wprowadzić na rynek nowy lek. Taki, który będzie lepszy od tego, co już jest.
Procedura jest zazwyczaj bardzo długa.
Znaczy, procedura jest bardzo długa. To, czym my się zajmujemy tutaj, w tym ośrodku, to jest tak naprawdę tam ostatnia już końcówka tej drogi, tak? Dlatego, że żeby w ogóle lek mógł wejść do leczenia, no jest wiele tych procesów. To jest bardzo długi i żmudny proces, gdzie szacuje się, że około 1% potencjalnych leków, które startują na początku tego wszystkiego, dochodzi do etapu rzeczywiście gotowego produktu, który no, może być sprzedany przez firmę farmaceutyczną, więc to jest taki biznes obarczony bardzo dużym ryzykiem i niestety dlatego no, też koszt tych leków, tych nowoczesnych, fajnych, nowych leków, które jeszcze nie mają generyków, jest po prostu tak wysoki, tak? No bo zawsze pytanie jest takie, jeżeli synteza chemiczna jest tania, to dlaczego te leki są takie drogie? No właśnie dlatego, że firma musi sobie odbić te 99 niepowodzeń, tak? Na ten jeden udany produkt, który tam się pojawi na rynku i będzie możliwy do zakupu. Jeżeli chodzi o nasze tutaj takie główne tematy, czym my się zajmujemy, to jest przede wszystkim hematologia, czyli zarówno nowotwory hematologiczne, jak i inne przypadłości tego typu, takie jak na przykład małopłytkowości, jak włóknienia szpiku na przykład, onkologia kliniczna, czyli guzy lite. I teraz wchodzimy coraz bardziej też w szeroko pojętą internę, czyli na przykład reumatologię. Mamy badania w zespole Sjögrena, za chwilę będziemy mieć badania w RZS-ie, będziemy też dość intensywnie pracować, jeżeli chodzi o kardiologię z niewydolnościami serca, pulmonologia, czyli POHP, przewlekooperacyjna choroba płuc, wynikająca głównie z palenia, osteoporozie też mamy badania, także to nasze portfolio jest dość szerokie.
Rozumiem, że to jest tak, że często tutaj trafiają chorzy, u których to leczenie już zatwierdzone, już przyjęte i ustandaryzowane nie sprawdziło się.
No, można powiedzieć, że i tak i nie, dlatego że to zależy mocno od tego, jakie mamy kryteria włączenia i wyłączenia. Mamy takie badania, które zakładają nabór pacjentów takich już przeleczonych, gdzie ten standard leczenia został wyczerpany, tak? Gdzie tych możliwości leczenia tym, co już jest na rynku, to są mocno ograniczone albo tam prawie zerowe. Ale mamy też na przykład badania kliniczne dla takich osób, które dopiero zaczynają tak leczenie, na przykład w pierwszych liniach, tak? Tak to określamy jako pierwszą linię leczenia. Na każdym etapie leczenia mamy jakieś propozycje. Idea badania jest taka, że ona musi dawać pacjentowi zysk. Tak? To jest jakby podstawowa sprawa, jeżeli chodzi o badanie kliniczne, że ten założony zysk pacjenta musi być lepszy od standardu leczenia. Tak? Czyli na pewno nie może być gorszy. Chodzi o to, żeby wprowadzać nowe leki, takie, których potencjał leczenia, tak, toksyczność jest mniejsza, możliwości stosowania tego leku są lepsze, tak, odpowiedzi na leczenie są lepsze i tak dalej, tak?
Czyli tutaj generalnie nie możemy mówić, że pacjent, który się zgłasza do Państwa, ponosi duże ryzyko, bo tak czy inaczej albo jego stan się nie zmieni, albo się poprawi.
Pacjent, który jest leczony jakkolwiek, zawsze jakieś tam ryzyko ponosi, tak, bo każdy lek ma swoje działania niepożądane. Jeżeli znowu opieramy się na onkologii, bo to jest moja działka, to my nigdy do końca nie możemy powiedzieć, jak dany pacjent odpowie na określone leczenie. Tak? To znaczy, żaden onkolog, zarówno leczący w ramach NFZ-u, jak i gdzieś w badaniach klinicznych, albo leczący na przykład odpłatnie lekami, które jeszcze nie zostały refundowane w Polsce, to też się zdarza, nie jest w stanie odpowiedzieć jasno na pytanie, jak ta odpowiedź będzie wyglądała. Tak? My wiemy na podstawie wcześniejszych badań, że dana substancja ma potencjał, że jest duża szansa, że to leczenie, które proponujemy, będzie lepsze niż standard na przykład, albo co najmniej równie dobre. Też jest zależne od osobniczo, tak? Kolokwialnie mówiąc. Tak? I tutaj można, nie wiem, przywołać na przykład aspirynę, która jest stosowana w przeziębieniach rutynowo, a u dzieci może powodować zespół Reya, czyli bardzo ciężkie powikłanie związane z chodzeniem na skórka takim toksycznym, nieciekawe powikłanie, dość ciężkie, na szczęście rzadkie. Tak? Także to jest ten niestety problem w ogóle medycyny, tak? Że to jak w życiu, tak? Można powiedzieć, że nigdy do końca nie możemy powiedzieć. No niemniej jednak bardzo często możemy zaproponować fajne, nowoczesne leczenie, które gdyby nie my, to byłoby po prostu niedostępne, tak? dla pacjenta z różnych przyczyn. Albo dla takich, że to jest lek, który jest zupełnie nowy, albo z tej prostej przyczyny, że NFZ nie refunduje wszystkiego, albo też nie refunduje w każdym przypadku.
Jak wygląda procedura przyjmowania pacjentów? To są badania kliniczne, bardzo ważna informacja, bezpłatne dla pacjenta, to jest niezmiernie istotne, bo mają dostęp do nowoczesnych metod leczenia, co prawda nie zarejestrowanych, ale już dosyć gruntownie przebadanych. Jak Państwo rekrutują chętnych?
Pratia stara się wyłapać takie osoby, które są zainteresowane takimi badaniami, dla których moglibyśmy mieć jakieś propozycje. Druga część naszej działalności to jest informacja dla lekarza prowadzącego. Czyli mamy lekarza, który uważa, że nasze badania dają pacjentowi jakąś większą szansę niż to, co on aktualnie może tam mu zaproponować. Zdecyduje się na skierowanie takiego pacjenta do nas. My wtedy oczywiście oceniamy te kryteria włączenia i wyłączenia, które są dość szczegółowe. Tak? I tu niestety też czasami jest tak, że nie wszyscy pacjenci nam te badania wejdą. Są tacy pacjenci, którzy sami szukają i my oczywiście każdą jedną osobę analizujemy szczegółowo, staramy się to przeanalizować, zastanowić się, co my możemy zaproponować, czasami co nasi koledzy mogą zaproponować, dlatego że widzimy, że czasami też leczenie, które powinno być ustandaryzowane, jednak nie do końca tak jest i czasami te mniejsze ośrodki też nie do końca proponują pacjentowi nowoczesne leki, które są zawarte w takich programach lekowych NFZ-u.
Magazyn na zdrowie.
Wielkopolskie szpitale chcą być zielone, czyli zmniejszyć swoje oddziaływanie na środowisko. Mają na tym skorzystać i pacjenci, i mieszkańcy, którzy żyją w sąsiedztwie placówek.
Szpitale chcą inwestować w ekologiczne źródła energii, budować farmy fotowoltaiczne, korzystać z pomp ciepła. Inwestycje proekologiczne to też realne zyski dla szpitali, które ponoszą coraz wyższe koszty codziennej działalności. Po szpitalach, których właścicielem jest samorząd województwa, teraz porozumienie o stawianiu na zielone podpisali dyrektorzy szpitali powiatowych w Wielkopolsce.
Pierwszym szpitalem w naszym regionie, który zyskał miano zielonego, została placówka w Podkaliskiej w ulicy.
Jest zrobiona termomodernizacja, wymienione dachy, okna.
Dyrektor szpitala Sławomir Wysocki.
To wszystko również około 30% spowodowało zmniejszonego zużycia energii cieplnej.
Szpital zbudował też na swoim terenie farmę fotowoltaiczną.
To w skali roku około 600 tysięcy złotych mamy oszczędności, nie mówiąc już o tym, jakie to są oszczędności emisyjne dla środowiska.
Zdecydowanie Wolica jako pierwsza zapaliła się ogromnie do tego pomysłu zielonych szpitali.
Wicemarszałek województwa Paulina Stochniałek.
Rzeczywiście przetarła nie tylko szlak u siebie, wprowadzając różne rozwiązania, ale też rzeczywiście jako na razie jedyny szpital przystąpiła do Green Global Hospital, co niesie za sobą też obowiązki związane z rzeczywistymi pomiarami wszelkiego rodzaju oszczędności energetycznych.
Teraz za szpitalem w Wolicy chcą iść inne placówki w regionie, wszystkie szpitale powiatowe.
Akt podpisania deklaracji ma natchnąć wszystkich nas dyrektorów do tego, żebyśmy tematem się bardziej zainteresowali.
Mówi prezes Wielkopolskiego Związku Szpitali i dyrektor szpitala w Szamotułach, Remigiusz Pawelczak.
Część szpitali, jak wiem, także mój, pewne elementy tej zielonej transformacji wprowadza. Staramy się obniżyć emisję CO2 w różnych aspektach. Myślę, że teraz, po tej deklaracji, temat będzie bardziej uzmysłowiony, bardziej podkreślony. W moim szpitalu daliśmy sobie czas do 2050 roku, ale będzie to wymagało ogromnych inwestycji.
Czas podpisania deklaracji nie jest przypadkowy, bo dyrektorzy szpitali liczą na duże pieniądze przeznaczone na zieloną transformację właśnie dla placówek medycznych.
Podpisując tę deklarację, my wykazujemy jako szpitale powiatowe, że jesteśmy także chętni do absorpcji tych środków.
A inwestowanie w ekologię to także wymierny zysk, zwłaszcza dla dużych szpitali.
W naszym szpitalu każda zmiana taka proekologiczna spowoduje rzeczywiście gigantyczne oszczędności.
Dyrektor szpitala w Gnieźnie Grzegorz Sieńczewski.
Dużo jeszcze przed nami w tym szpitalu i mam nadzieję, że teraz dzięki tej inicjatywie to bardzo mocno ruszymy do przodu. Jeżeli chodzi o farmy, to jak najbardziej o tym myślimy. Już jakieś tam kroki pewne poczyniliśmy. Rzeczywiście te farmy dają gigantyczne oszczędności.
Ale nie tylko tak duże inwestycje przybliżają szpital do bycia eko.
Dzieje się na tyle, na ile nas stać, na tyle, ile są możliwości.
Prezes szpitala w Środzie Wielkopolskiej Paweł Dopierała.
Jeżeli chodzi o głównie tą kwestię ekonomiczną, tak, czyli oszczędności i tak naprawdę tych części, które jesteśmy w stanie gdzieś zaoszczędzić na ogrzewaniu energii elektrycznej czy innych media. Natomiast to porozumienie i to, co teraz się dzieje, pozwoli nam tak naprawdę w większym stopniu. Część z nas ma, tak w Środzie, budynki, które mają ponad 100 lat. Transformacja i termomodernizacja w większości nie jest prosta, nie jest łatwa, jest kosztowna. Oprócz tego efektu ekologicznego dla środowiska, mamy ten efekt ekonomiczny, ale też wizualny, to też nie zapominajmy. Część szpitali dysponuje jakimiś dookoła parkami, ale też samą wizualizacją bryły budynku pewne rzeczy można po prostu naprawić, więc ten element jeszcze wizualny tutaj dochodzi, który na pewno poprawi wizerunek tych szpitali.
Czy szpital może być w ogóle zeroemisyjny? To jest realne?
Taki istniejący nie, ale nowo budowany są takie projekty, są takie zakusy. Tak jak już powiedziałem, część tych budynków jest budowana niektórych 100 lat temu, niektórych w latach 70. Taki budynek na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie przetransformować na zeroemisyjny, ale możemy zmierzać do zminimalizowania tej emisyjności. Trzeba pamiętać, że szpitale jednak są energochłonne. Mamy szereg aparatury medycznej, wszystkich innych elementów, które rzeczywiście to ciepło i generują, ale też pożerają ogrom energii, co powoduje, że tak naprawdę zmiana tych urządzeń na energooszczędne, ale też ograniczenie wypływania tej energii na zewnątrz, która się de facto marnuje, dzięki tym pieniądzom będziemy mogli tak zrobić, że tego będzie po prostu mniej.
Jest to ważny temat dla wszystkich, myślę, a dla szpitali też, zwłaszcza, że też musimy iść w tym kierunku jak najbardziej.
Dyrektor szpitala w Kępnie, Beata Andrzejewska.
W celu ochrony środowiska i także naszego zdrowia, co jest dla nas najważniejsze.
Co jest największym obciążeniem dla szpitala właśnie patrząc na to środowisko?
wszystko te jednorazowe opakowania, na przykład wszystkiego, maseczek, sprzętu, dużo plastiku chyba?
Z pewnością w czasie epidemii było dużo takich odpadów, rzeczywiście sporo. Trzeba skupiać się na nowych technikach, nowych technologiach, żeby ta ochrona środowiska była jak największa. Na razie w ten temat rzeczywiście szpitale dopiero wchodzą. Myślę, że już część szpitali właśnie marszałkowskich już ten temat ma bardziej zaawansowany, natomiast my właśnie w ten temat wchodzimy i właśnie w związku z tym, że dużo jednak inwestycji się dzieje w szpitalach, między innymi u nas także. Niedługo oddamy także do użytkowania nowy obiekt rehabilitacyjny, położony też w takim parku, więc w zieleni, i także tam szukamy rozwiązań dla tego nowego obiektu.
Panele fotowoltaiczne?
Tak, właśnie w tym kierunku zamierzamy
jakaś pompa
prowadzić
też,
działalność. To... Tak. Będziemy robić wszystko, żeby jak osiągnąć jak największe efekty w tym.
I na koniec zaproszenie o mózgu opowiadać w przystępny sposób. Taki jest cel wykładów organizowanych już po raz 15 w Poznaniu.
Jutro zaczyna się Światowy Tydzień Mózgu i tradycyjnie już Polska Akademia Nauk razem z innymi placówkami naukowymi zaprasza wszystkich chętnych na wykłady. Jakie? O to zapytałam profesora Michała Witta z Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu. Panie profesorze, Światowy 15 Tydzień Mózgu w Poznaniu. Zacznijmy może od tego, czy państwo odkryją tym razem, co tak naprawdę siedzi nam w głowie?
Odkrywanie tego, co mamy w głowie, właściwie jest procesem niekończącym się nigdy, dlatego że nasz mózg jest tak skomplikowanym urządzeniem. Jest to najbardziej skomplikowany organ w naszym organizmie. I tutaj właściwie o czymkolwiek by nie mówić, zawsze można powiedzieć również o udziale mózgu w tymżeż procesie czy strukturze. Tak jest i tym razem, to już po raz 15. Tradycja kontynuowana przez oddział Poznańskiej Polskiej Akademii Nauk, który jest głównym organizatorem tej imprezy. Współorganizatorzy to Instytut Genetyki Człowieka PAN, który mam zaszczyt reprezentować, Instytut Chemii Bioorganicznej. Wspólnie przykładamy się do ułożenia jak najbardziej atrakcyjnego programu. W tym roku mamy jak zwykle 5 dni wykładowych, dlatego że trzymamy się zawsze jednego schematu. Każdego dnia tygodnia rozpoczynającego się 11 marca, 2 wykłady przez cały tydzień. Trudno mówić, co jest najbardziej atrakcyjnego w programie tegorocznego Tygodnia Mózgu w Poznaniu.
Ale nie można powiedzieć, że jest jeden temat wiodący, prawda? Tak jak kiedyś był to COVID. Tutaj z różnych stron zaglądają państwo w mózg.
Tak, to jest zasadniczo, my zawsze tak robimy, że tematy są bardzo różnorodne. Staramy się, żeby ta tematyka wiązała się zawsze z mózgiem, oczywiście, ale przede wszystkim, żeby móc prezentować to osoby, które potrafią to przekazać, tę wiedzę, którą posiadają w sposób jak najbardziej komunikatywny, taki docierający do każdego, dlatego że przekrój publiczności wiekowy jest bardzo szeroki, od licealistów po osoby uczestniczące w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, i taki sposób działania chcemy utrzymać. To jest właściwy sposób działania, dlatego że o to nam właśnie chodzi. W tym roku rozpoczyna pierwszym wykładem znakomita neurolożka z Warszawy, pani profesor Anna Członkowska, która będzie mówiła o chorobie Wilsona. Parę lat temu dała znakomity wykład o chorobie zakrzepowej mózgu i o udarach mózgu. W kolejnym dniu będzie mówił wspaniały autorytet w zakresie psychiatrii, tutaj nasz poznański pan profesor Janusz Rybakowski, o chorobie afektywnej sezonowej. Będą również o głębokiej stymulacji mózgu. Profesor Harad, w kolejnych dniach usłyszymy o bólu w depresji. I tego samego dnia profesor Janusz Heitzman, dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, od lat zajmujący się neurologią i właściwie psychiatrią kryminalistyczną związaną z więziennictwem, przedstawi wykład Mózg dyktatora. Niezwykle ciekawy. Kolejny dzień to będą prezentacje, które będą najbardziej przemawiały do osób lubiących ścisłe myślenie, informatyka i matematyka, modelowanie matematyczne i cyfrowe narzędzia w badaniach mózgu. I na zakończenie będą wykłady dotyczące mózgowego podłoża błądzenia myślami. Proces, który każdy z nas doskonale zna i który nas czasami wręcz prześladuje. I czego oczy nie widzą, tego mózgowi nie żal. Profesor Marzena Gajęcka z Instytutu Genetyki Człowieka, która będzie mówiła właśnie o zaburzeniach genetycznych związanych z drogą wzrokową i narządem wzroku, jak również o mikroflorze bakteryjnej oka. Taki temat bardzo oryginalny tutaj będzie przedstawiony. Bardzo nam zależy na tym, żeby każda prezentacja była prezentacją po pierwsze maksymalnie kompetentną, co do tego nie mamy cienia wątpliwości, patrząc na to, kto będzie mówił, a dwa, żeby to było maksymalnie komunikatywne, żeby to mogło dotrzeć do każdego, kto jest zainteresowany tematem. Stosujemy jeszcze w tej chwili nowoczesną technikę, mianowicie wszystkie wykłady są transmitowane na żywo kanale YouTube'owym poznańskiego oddziału PAN-u i są również rejestrowane i na tymżeż kanale YouTube'owym można będzie je odtworzyć sobie w przyszłości, jeżeli ktoś nie będzie mógł w czasie rzeczywistym. Wiemy z doświadczenia, że potem tych odtworzeń jest bardzo, bardzo dużo.
W rozmowie wspomnieliśmy tylko o wybranych wykładach. Poszczegóły odsyłamy na przykład na stronę Polskiej Akademii Nauk, a spragnionych nauki odsyłamy też do Polskiej Akademii Umiejętności.
Stacja naukowa Polskiej Akademii Umiejętności w Poznaniu zaprasza też na inne wykłady organizowane co miesiąc dla chętnych. Już 20 marca o 17 w Kolegium Majus przy ulicy Fredry profesor Michał Wit da wykład zatytułowany Muzyka a genetyka zależności i powiązania. Wstęp jest wolny dla wszystkich chętnych.
I tym zaproszeniem kończymy nasz program. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.